magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Witam serdecznie w magazynie morskim, Anna Rębas. Rok 2021 zapoczątkował oficjalnie ustanowioną przez Organizację Narodów Zjednoczonych Dekadę Oceanów. Mimo obostrzeń związanych z pandemią i trudnej sytuacji w szkołach, ani świat przyrody, ani kształtowana w młodych osobach wrażliwość, na szczęście nie stoją w miejscu. Zajęcia online prowadzone przez Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego to możliwość uczenia się o mieszkańcach podwodnego świata od specjalistów i bez ograniczeń geograficznych. Dziś zapraszam Państwa na taki wirtualny spacer po gdyńskim akwarium, a tematem będą ryby mieszkające w tym właśnie miejscu. Po tej wizycie odwiedzę Morski Instytut Rybacki, w którym porozmawiam o tym, czy jedzenie bałtyckich ryb jest bezpieczne, a zatem najpierw wizyta akwarium, a potem w Morskim Instytucie Rybackim.
Dominika Wojcieszek, kierownik edukacji Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego Państwowego Instytutu Badawczego.
Witam, dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry.
Akwarium Morskie w Gdyni to jest część Morskiego Instytutu Rybackiego, dobrze myślę?
Tak, Akwarium Gdyńskie jest częścią Morskiego Instytutu Rybackiego. Zostaliśmy otwarci w roku 1971 z okazji 50-lecia MIR-u, w związku z czym w tym roku obchodzimy nasze 50-lecie.
No właśnie, to szczególny rok, wasze 50-lecie, 100-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego. Akurat przypadają te jubileusze na taki dosyć trudny rok, nawet bardzo trudny rok, bo wszelkiego rodzaju forma prezentowania spraw związanych z morskim życiem, morskim światem, czyli edukacja morska we współczesnym świecie trochę na pewno została przez pandemię zatrzymana. Czy dobrze myślę? Bo sporo się działo w akwarium, jeśli chodzi o ten temat.
Tak, no my jako Centrum Edukacji funkcjonujemy od ponad 20 lat, bo oficjalnie Centrum Edukacji zostało otwarte w 1998 roku. I rzeczywiście przez ten czas...
Byliście bardzo aktywni.
Byliśmy bardzo aktywni i co roku odwiedzało nas coraz więcej uczniów. No pandemia rzeczywiście wszystkich chyba mocno po prostu zatrzymała w swoich działaniach. My staramy się nie poddawać i wiele naszej edukacji przerzuciliśmy po prostu do internetu. Początkowo, ponieważ no nie wiadomo było, jak się ta pandemia oczywiście rozwinie, skierowaliśmy nasze działania na naszą stronę internetową. Byliśmy bardzo aktywni na Facebooku, na Instagramie, po to, żeby trochę tej wiedzy morskiej do ogółu społeczeństwa docierało. Teraz udało nam się też oficjalnie uruchomić taką ofertę zajęć online. Łączymy się z grupami szkolnymi przez internet, prowadzimy zajęcia, mamy mikroskop cyfrowy, pokazujemy preparaty. Grupy są i dzieci bardzo zaciekawione, zadowolone, także no mimo tej trudnej sytuacji udaje nam się, oczywiście w mniejszym stopniu na razie, ale udaje nam się dotrzeć do ogółu społeczeństwa z naszą wiedzą o morzu.
A generalnie sytuacja w akwarium jak wygląda? To jest, działacie tak jak muzea, czyli po prostu na razie jesteście zamknięci i będziecie zamknięci?
Nie, Akwarium Gdyńskie jest ogrodem zoologicznym, a ogrody zoologiczne są otwarte. My oczywiście dostosowujemy się do obostrzeń i mamy odpowiednio zmniejszoną liczbę osób, którą możemy w tym samym czasie wpuścić na ekspozycję.
Ale wpuszczacie.
Ale wpuszczamy i sama ekspozycja jest otwarta, natomiast Centrum Edukacji i nasze sale zajęciowe, laboratoria z mikroskopami są zamknięte.
Kto bierze udział w tego typu zajęciach? Jak wygląda ta współpraca ze szkołami i jak szkoły reagują na takie propozycje? Czy to wy występujecie z takimi propozycjami lekcji, spotkań, czy oni, czy to druga strona?
I z jednej i z drugiej strony jest zainteresowanie. My wychodzimy do szkół, wiele szkół, z którymi też współpracowaliśmy od lat, albo które wiedzą, że po prostu prowadziliśmy taką edukację, dzwonią i dopytują. Przez lata też prowadziliśmy taką edukację dofinansowaną, czy to przez miasto Gdynia, przez miasto Sopot i z innych projektów, więc nauczyciele wiedzą, że u nas zawsze taka edukacja była i dopytują, ale my oczywiście też do nich wychodzimy różnymi kanałami, reklamujemy nasze zajęcia na stronie, na Facebooku i wszędzie, gdzie możemy. Nasze zajęcia od lat były dostosowane do różnych grup wiekowych i nie inaczej jest z zajęciami online. Prowadziliśmy już i to z niemałym sukcesem zajęcia online dla grup przedszkolnych. Mamy zajęcia dostosowane dla tak zwanej edukacji wczesnoszkolnej, czyli dla klas 1-3 i dla tych starszych uczniów od 4-5 klasy w górę. Na razie proponujemy zajęcia o Morzu Bałtyckim, bo oczywiście mamy je tutaj za oknem wręcz, no w akwarium to za oknem. I po prostu no, ta wiedza zawsze jest dla nas bardzo ważna. Drugim bardzo popularnym tematem, który też wiąże się z piękną ekspozycją w akwarium, to jest rafa koralowa, więc zajęcia o rafach też oferujemy dla tych uczniów w różnym wieku. No i zajęcia o rekinach, bo rekiny to zawsze wzbudzają emocje i ciekawość, więc dla starszych uczniów też prowadzimy zajęcia o rekinach.
No czekałam właśnie na te rekiny, bo wiem, że macie w akwarium rekiny.
Tak, mamy rekiny. Wiele osób się dziwi, że takie stosunkowo małe akwarium ma rekiny. Mamy ich 6 gatunków, a to dlatego, że rekiny to jest bardzo duża i bardzo zróżnicowana grupa ryb. My je kojarzymy tylko z filmem Szczęki i z krwiożerczymi bestiami.
Wielkimi rekiny, zresztą.
Wielkimi, tak. A rekiny wcale takie nie są, przynajmniej nie wszystkie, i znanych jest około 500 gatunków rekinów i one są bardzo, bardzo różne. U nas w akwarium mieszkają łagodne, raczej małe rekiny, które są takimi gatunkami przydennymi, czyli w zasadzie żyją przy dnie. Są to na przykład rekiny z grupy po angielsku nazywanej rekinami kocimi, bo one tak jak koty potrafią się zwinąć w kłębek i leżeć na dnie gdzieś tam schowane. To są rekiny bambusowe czy rekiny marmurkowe. Mamy tak zwanego rekina chodzącego, epoletowego, to też rekin, który żyje przy dnie, a płetwami piersiowymi posługuje się czasami jak nogami. Właśnie wspiera się na nich, podciąga się na nich po dnie, w związku z czym nazywany jest rekinem chodzącym. Mamy również rekina dywanowego, tutaj nazwa też wskazuje, że on raczej jest płaski, żyje przy dnie i wokół buzi ma takie wypustki, które wyglądają trochę jak frędzle, w związku z czym jest nazywany rekinem dywanowym.
Ale cieszę się, że pani mówi o tym, bo to państwo sobie też możecie wyrobić taką opinię, jak ja na przykład teraz, że na pewno w trakcie tej edukacji morskiej pojawiają się tematy, które młodzież, dzieci, ludzi, którzy spotykają się z tą tematyką, interesują bardziej i interesują mniej, prawda? Na tej liście macie wiele tematów, ale podejrzewam, że tak jak teraz się państwo zasłuchaliście, jeśli chodzi o tą klasyfikację rekinów, tak też zdarzają się innego rodzaju tematy. Co jest na liście tych tematów, które ogólnie nazywacie edukacją morską? O czym mówicie dzieciom?
Mamy tematy bardzo szerokie, przede wszystkim dlatego, że również szeroka jest nasza kolekcja okazów, organizmów na ekspozycji. Staramy się to zawsze jakoś połączyć. Tak jak mówiłam, to jest wszystko dostosowane do wieku i na przykład dla grup przedszkolnych w takiej tradycyjnej, stacjonarnej ofercie mamy zajęcia o Arktyce i Antarktyce, mamy zajęcia o Amazonii, ponieważ no, mamy salę Amazonia w akwarium. Oczywiście o rafach koralowych i o Bałtyku, tak jak już wspominałam. Mamy dla dzieci starszych zajęcia już takie bardziej specjalistyczne, na przykład o szkarłupniach, o koralowcach rafotwórczych, takich bardziej zaawansowanych, jak je rozróżniać, a nie ogólnie o mieszkańcach rafy koralowej. Mamy zajęcia o bezkręgowcach. Mamy zajęcia pod tytułem Mikroświat zbiorników morskich, czyli takie, które opowiadają o mikroorganizmach. Mamy zajęcia, które opowiadają typowo o zwierzętach żyjących tylko na dnie zbiorników. Także ta oferta rzeczywiście jest szeroka, tak jak duży i szeroki jest ocean i bardzo zróżnicowany. I staramy się mówić o wszystkich jego aspektach.
Problem wpływu amunicji chemicznej na ekosystem Morza Bałtyckiego i na choroby ryb, a nawet na zagrożenie zdrowia konsumentów tych ryb co pewien czas powraca. W ostatnim czasie pojawiło się też wiele doniesień przewidujących katastrofę ekologiczną z powodu np. korodujących wraków statków, beczek czy amunicji zawierającej gazy bojowe zatopionych po II wojnie światowej. Wyciekający z nich iperyt czy inne środki toksyczne miałyby powodować masowe owrzodzenia u dorszy i zanieczyszczenia ryb zagrażające ludziom, którzy je jedzą. Budzi to oczywiście uzasadniony niepokój wśród słuchaczy, wśród odbiorców takich wiadomości, ale o tym za chwilę porozmawiam z dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego z panią profesor Joanną Schlinder-Richert.
3 million miles from the sun. People get ready, cause here it comes. It's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes. Oh my, my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know, wherever you go, you can always come home.
Morski Instytut Rybacki od lat zajmuje się realizacją projektów badawczych o tematyce związanej z obecnością w rybach substancji o działaniu prozdrowotnym, jak i z zawartością związków szkodliwych dla konsumenta. Obecnie prowadzony jest projekt ukierunkowany na monitoring zawartości dioksyn w rybach pochodzących z polskich obszarów morskich, czy też na przykład program badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej. Dziś ekspertem w naszej audycji jest profesor Joanna Schlinder-Richert z Morskiego Instytutu Rybackiego. Panie profesor, czy Bałtyk w ogóle jako akwen to jest morze bardzo zatrute, bardzo skażone w porównaniu z innymi?
Bałtyk jest morzem zamkniętym i tu, bo co rozumiemy pod pojęciem skażenia, tak? Mhm. Jeśli chodzi o te substancje takie na przykład, które były kiedyś wprowadzane z przemysłu, trwałe zanieczyszczenia organiczne, na przykład dioksyny są takim pojęciem, z którym być może słuchacze się spotkali, albo metale ciężkie, to tu nie możemy powiedzieć, że te poziomy są dużo wyższe niż gdzie indziej. Na przykład często ryby się utożsamia z rtęcią, tak? Mm-hmm. I wiele osób mówi, że a ryb nie należy jeść, bo tam są wysokie poziomy rtęci.
No, ale zwłaszcza flądry.
No właśnie, wcale w storniach nie ma tak dużo. Mam tutaj najnowsze wyniki badań. Ze stornią to się wzięło stąd, że ona żyje w osadach i dlatego taka powstała też teza, że ona w związku z tym dużo tego kumuluje, różnych zanieczyszczeń. Limit rtęci taki dla ryb to jest 0,5 mg na kilogram. Natomiast w storni z Bałtyku mamy 0,05, czyli dziesięciokrotnie mniej.
A czy zechciałaby pani profesor wymienić takie najbardziej popularne ryby, które jemy, które żyją w Bałtyku?
Więc stornia, dorsz historycznie w tej chwili ze stadem wschodnim akurat mamy problem, więc...
Problem? To
no,
znaczy?
Mniej jest dostępny teraz dla konsumentów, tak, bo jest zakaz połowu ze względu na jego zły stan, jego biomasy, ale szprot na przykład, tak, który też ma tutaj poziom tej rtęci osławionej 0,01, a limit jest 0,5. Śledź występuje rtęć na poziomach 0,02 mg na kilogram, a limit jest 0,5. Natomiast więcej metali będzie na przykład w tuńczykach, tak, czyli wcale nie Bałtyk.
A łosoś?
W przypadku łososia tu nie mam akurat też danych może przed sobą, ale wiem, ponieważ analizujemy najnowsze dane, jak uzyskujemy to zawsze w stosunku do limitów i rejestrujemy, czy są jakieś przekroczenia, więc w łososiu bałtyckim w tej chwili też nie ma przekroczeń metali. Był kiedyś problem z łososiem, właśnie to co powiedziałam, najwięcej się mówi o dioksynach. I jeżeli bym miała wskazać jakąś substancję, co do której jest największe ryzyko, że będzie przekroczona w rybach, to właśnie są dioksyny. Natomiast z naszych badań wynika taka obserwacja, że w ostatnim czasie, znaczy nie w ostatnim, bo to jest kwestia 20 lat niemalże, mocno się te poziomy obniżyły i nawet w łososiu w tej chwili nie obserwujemy przekroczeń limitu, bo jeszcze 10 lat temu powiedziałabym, że właśnie w przypadku łososia bałtyckiego możemy się obawiać, że niektóre osobniki charakteryzowałyby się przekroczeniem limitu. Mm-hmm. A w tej chwili nawet w łososiach też już te poziomy znacząco się obniżyły. No to na to ma wpływ to, że zauważyliśmy, że te zanieczyszczenia są groźne. Wprowadzono różne takie mechanizmy prawne, które ograniczały emisję tych zanieczyszczeń. No i powoli te efekty obserwujemy, tak? I tutaj jeszcze taką ciekawostkę ewentualnie może miałabym dla słuchaczy, bo skąd też się biorą takie różne, no też o Bałtyku mity i o tym, że konsumenci nie mogą się czuć bezpiecznie. Właśnie dzięki temu, że jest to prawo, to pewne rzeczy są wykrywane. I teraz co niepokoi ludzi? Na przykład w Szwecji może się tak zdarzyć, idziemy do rybnego sklepu, chcemy kupić ryby bałtyckie i mówią nam, ostrzegają nas, że tam właśnie mogą być przekroczone poziomy dioksyn. I z czego to się bierze? Akurat na północy Bałtyku poziomy rzeczywiście tych zanieczyszczeń są wyższe niż u nas. To zostało wykryte, zidentyfikowane, w związku z czym Szwecja nie ma prawa tych ryb na rynek europejski wprowadzać. One na przykład nie mogą być sprzedawane w Polsce.
Czyli nasz Bałtyk to Bałtyk południowy.
Tak. Natomiast, tu jeszcze dokończę ten wątek, Szwecja stwierdziła, że mimo tego, że te poziomy zanieczyszczeń w niektórych osobnikach są przekroczone, to ryby są tak cennym składnikiem diety i warto spożywać świeże te lokalne, że wystąpiła do Komisji Europejskiej o taki wyjątek, to się nazywa derogacja i oni dostali pozwolenie, że na swoim rynku mogą te ryby sprzedawać, ale pod warunkiem, że konsument będzie o tym poinformowany. Tak? No, czyli to jest taki ten mechanizm, dzięki któremu moim zdaniem no, możemy nabrać jakiegoś zaufania, że jednak jesteśmy informowani i że jeśli coś jest na rynku europejskim, to znaczy, że spełnia odpowiednie normy.